Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Audycja Zmotoryzowani, oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jesteśmy w Warszawie. W Warszawie, w mieście, ale też w samochodzie oczywiście. Tak, FSO Warszawa 20, czyli pabieda radziecka, wielokrotnie zmieniana, długo produkowana.
U nas staż w Polsce samochodu to zawsze powyżej 20 lat.
Polonez, ale jak się sprawdzało, to po co zmieniać, że jak się sprawdzało.
Poza tym, panie Krzysztofie, w tamtych czasach FSO nie miało konkurencji prawie. Cokolwiek by nie zrobili, to i tak było na pniu kupowane.
No pewnie, że tak. W poprzednim odcinku skończyliśmy smaczkami z instrukcji obsługi i tak doszliśmy do wniosku, że pół roku to zajmowało takie zajmowanie się samochodem, przeczyszczanie i tak dalej. Miałem państwa zapytać w zeszłym tygodniu, taką zagadkę zadać. Specjalnie trochę tego nie zrobiłem, żeby mogli państwo trochę zapomnieć o tym, co mówiliśmy i powrócić. Ale konia z rzędem temu, kto odgadnie, co to były tarcze kotwiczne, które też trzeba było przeczyszczać. Więc proszę pisać na adres skolowanimałpa.tok.fm. Żadnych nagród nie mam, ale taka zabawa, żeby rozruszać.
Warszawa miała hamulce bębnowe, więc nie były to tarcze, prawda, do hamulców.
Co to były? Tarcze kotwiczne. Bardzo proszę, w Warszawie. To może na początek tej części też jeszcze jakiś smaczek z tej instrukcji, jeżeli został.
Natomiast powiem, ja bym chciał powiedzieć tak dostępnym językiem o zaletach i wadach tego samochodu.
Dobrze,
prawda?
Proszę.
Bo to ludzi najbardziej, słuchaczy pewno interesuje, więc wbrew pozorom Warszawa miała dużo zalet. Nie była jeszcze przestarzałym samochodem w 1951 roku wizualnie. Warszawa się prezentowała w ogóle bardzo ładnie na zewnątrz, natomiast im bardziej w środek, tym gorzej po prostu, bo to, tam już rzeczywiście była samochodem przestarzałym. Ale miała tak, przede wszystkim duże koła i prostą budowę. Mhm. Więc tutaj pamiętamy o tym, że my mieliśmy produkować Fiata na początku.
Tak.
Ja nie do końca jestem przekonany, że źle się stało. Być może się stało
Fiat
dobrze.
Fiat był bardziej skomplikowany?
A poza tym delikatny był bardziej. Na nasze drogi on nie za bardzo się nadawał, bo u nas nie było tych dróg. Jeszcze w terenach zaboru, powiedzmy tam niemieckiego, czy ziemie poniemieckie, to drogi były świetne, tak, ale na wschodzie, no fatalne były te drogi. I tutaj Warszawa radziła sobie dużo lepiej. Poza tym miała prostą budowę, a jak coś jest proste, to jest niezawodne. Proszę sobie wyobrazić, panie Krzysztofie, że egzemplarz z numerem 9 Warszawy przejechał bez żadnego remontu głównego 1 600 000 km.
No jak był tak ciągle przeczyszczany i naprawiany, to dziwne, żeby nie był.
Sądzę, że był, tak. Także tutaj zaletą była właśnie w miarę nowoczesna sylwetka, był komfort jazdy. Tu komfortem, dlatego była eksportowana pabieda. My w ogóle Warszawę też eksportowaliśmy, tylko że my eksportowaliśmy do Bułgarii, do Węgier. Chyba do Bułgarii najwięcej, 26 tysięcy egzemplarzy. Do Węgier tam 21 tysięcy. Do Czechosłowacji żeśmy sporo sprzedawali Warszaw. Także one się ładnie sprzedawały do państw socjalistycznych. Rosjanie natomiast sprzedawali do Niemiec, do Belgii, do Holandii. Tam były po prostu wygrywały komfortem i właśnie ceną. No i jeszcze jedna zaleta. Wyposażenie dodatkowe.
Narzędzia.
Dwie torby, mówiłem zeszłym tydzień temu, że dwie torby z narzędziami, tak, jak najbardziej. Ale oprócz tego Warszawa miała rzeczy, które no wtedy wydawały się przynajmniej niespotykane. Przynajmniej, a dla niektórych to był szok, że takie ma wyposażenie. Bo miała oświetlenie.
Wewnątrz.
Mało tego, to było samoczynnie włączające się. To już był kosmos.
Samoczynnie. Czyli otwieraliśmy drzwi i lampki się zapalały.
Co ciekawe, to działało tylko te czujniki były tylko przy drzwiach od kierowcy, czyli przednich lewych i przy tylnych prawych. Czyli jeżeli kierowca podjeżdżał pod krawężnik, tak jak na przykład taksówkarz i ktoś siadał, to wtedy się otwierały drzwi i zapalało się światło. Także ten czujnik to była rzecz niespotykana wcześniej. Co jeszcze z tego wyposażenia? Zamykany schowek na kluczyk. Piękna rzecz. Dalej, dwa sygnały dźwiękowe, modulowany sygnał dźwiękowy, także miał wyższe i niższe tony.
A po co dwa?
Nie wiem, może na mężczyzn niższy ton się trąbiło, na kobiety wyższy, piszczało się, nie wiem, ale miało podwójny dźwięk. Dalej, popielniczki z przodu i z tyłu. No, panie Krzysztofie, dzisiejsze samochody nie mają popielniczek, czyli Warszawa była lepiej wyposażona.
No tak, no ale wie pan, jak nawet pracownicy FSO dostawali zawsze dwa piwa i paczkę papierosów, no to musieli gdzieś to palić w czasie. No.
Elektryczny zegar, który działał po wyłączeniu, po wyjęciu kluczyków ze stacyjki. Aha. To też jest piękna rzecz.
Radio?
Miejsce na radio.
Miejsce.
Niektórych tych droższych egzemplarzach pabiedy było już od razu radio. Natomiast Warszawa nie była sprzedawana w wersjach różnych wyposażenia, więc miała tylko miejsce na radio. Z tym, że to było ogromne miejsce, bo radia wtedy nie były zunifikowane. No To było, wtedy były radia lampowe, pierwsze polskie samochodowe radio, drugie, bo tam pierwsze, ale takie znane, pierwsze radio Żerań było projektowane specjalnie pod Warszawę. To było radio, gdzie producent zabraniał słuchania muzyki podczas postoju samochodu, bo ono zużywało 40 watów.
No tak, także się rozładowało się akumulator.
Dalej, jeszcze z tych zalet. Dwie prędkości wycieraczek.
O proszę.
No to już był
A oczywiście kosmos. Manualnie ustawianych.
Tak. Mhm. I regulacja podświetlania wskaźników bardziej widocznie, czy mniej widocznie. Tak, w nocy to sobie mógł... Także to było, to są rzeczy no, niesłychane. Natomiast, tak jak powiedziałem, wady. No, na zewnątrz to było okej, im bardziej w środku, tym gorzej. Przede wszystkim największą wadą Warszawy był słaby silnik. Rosjanie odcięli te dwa cylindry, bo tak. No i ten silnik, biorąc pod uwagę, że Warszawa, bo we wszystkich źródłach państwo przeczytacie, że Warszawa ważyła 1360 kg. Owszem, ona ważyła 1360 kg, ale po odchudzeniu. Ten pierwsze modele, które produkowaliśmy, ważyły 1500 kg. Tylko zrobiono w FSO pewną modernizację i zyskano 140 kg, tam chyba 112, więc samochód ważył 1360 kg. Silnik 48 koni mocy, bo w prospektach było podawane 50. Źródła w internecie przeważnie podają 50. Nie, nie było 50, było 48, a po 70 było po modernizacji, kiedy...
Był to sportowy samochód.
Bardzo nie był sportowy. Prędkość maksymalna 105 km na godzinę. Poza tym jeszcze...
No ale z drugiej strony, po co ta moc taka była wielka, jak zalecenia w instrukcji znowu wracamy, to najlepsza prędkość 35 km.
No tak, ale jeżeli jedzie przed nami Warszawa, która jedzie 35 i chcemy ją wyprzedzić, no to jakaś ta moc jest potrzebna. Warszawa, chociaż silnik był niezwykle elastyczny. Pamiętajcie państwo, że Warszawa była samochodem trzybiegowym, z czego pierwszy bieg nie był zsynchronizowany. Więc
czyli tylko do ruszania tak naprawdę.
Tak, tylko żeby włączyć pierwszy bieg, należało samochód zatrzymać. Prostu samochód zatrzymać. Mały bagażnik, ja o tym mówiłem. Tam był bagażnik, no wtedy nie podawano w litrach, ale tak jak ja patrzyłem, więc bagażnik tam wynosił około 280 litrów.
No to tak. To
tam dużo miejsca zajmowało koło zapasowe, bo w bagażniku było też koło zapasowe.
No i te torby z kluczami.
A ponieważ Warszawa miała tylny napęd, więc ten bagażnik miał bardzo wysoko się zaczynał po prostu, bo tam się musiał cały ten most zmieścić. Tak. Więc on się zaczynał i jeszcze było wielkie koło, bo Warszawa miała duże koła, te dwie torby z kluczami i ten bagażnik tak naprawdę to się zaczynał prawie pod szybą. I to był naprawdę niewielki bagażnik.
No ale później przy tej zmianie w 64 roku, jeżeli dobrze pamiętam, to ten sedan taki...
Tak, bo miał taki trochę obły kształt. No i ostatnia taka największa wada to zużycie paliwa. No przecież to ono, Warszawa zużywała średnio tam 13,5 litra, tak producent podawał, 13,5 litra paliwa, ale w mieście to się rzadko kończyło poniżej 18 litrów powiedzmy. Poza tym ta prędkość ekonomiczna, prawda, żeby Warszawą jechać ekonomicznie, należało nie przekraczać prędkości 35 km na godzinę. No panie Krzysztofie, to było straszne. Jechać teraz, powiedzmy, ładna, gładka droga i jechać 30
km. Przecież dróg nie było.
No tak, faktycznie dróg nie było. A Warszawa doskonale sobie radziła właśnie na kocich łbach, czy jakichś tam kostce i tak dalej.
No właśnie, skoro przechodzimy do tej jazdy, to na co trzeba było bardzo uważać, już prowadząc Warszawę? Przy okazji Forda T, tego dawnego, mówiliśmy, że synchronizacja była bardzo ważna. W Warszawie trzeba...
Warszawa wybaczała wszystkie błędy.
Wybaczała.
Okay. Tyle właśnie, że ten pierwszy bieg był niesynchronizowany. No to trzeba było pamiętać. Ale to nawet kierowcy Fiatu 126P byli przyzwyczajeni. Ja do dzisiaj to mam, że ja pierwszy bieg nie włączam. Po prostu jak samochód jedzie, to nie włączam, mimo że jeżdżę samochodem z synchronizowanym pierwszym biegiem. Przyzwyczajenie robi swoje. Warszawa to takie błędy bez problemu wybaczała. Dalej, Warszawa doskonale sobie radziła z niskimi temperaturami. Zresztą tam był termostat, ale też była taka ręczna. Żaluzje się opuszczało. To mój tata wspomina, że to była piękna rzecz w Warszawie, gdy po prostu w zależności od temperatury, jak było zimno, to można było tę żaluzję opuścić i ten silnik praktycznie był cały osłonięty zupełnie. Bo schłodzenie mu wtedy prawie nie... Znaczy było potrzebne, ale nie jest tak.
Odwrotu chłodniczego.
To się od wewnątrz samochodu to się zasłaniało. Poza tym Warszawa pozwalała na wlanie bardzo kiepskiego paliwa. Tam, chociaż producent mówił, w instrukcji jest napisane, że to jest samochód z wysokim stopniem sprężania. Tam stopień sprężania wynosił 6,2, więc to był bardzo niski stopień sprężania i ona doskonale się zadowalała paliwem 70-oktanowym, ale można było na niej wlać nawet paliwo 62-oktanowe. Takie były wtedy paliwa też. Tak. Dzisiaj takich paliw po prostu nie ma już. To, co wlano do Warszawy i Warszawa na tym doskonale pojechała, to jest śmierć dla dzisiejszego silnika.
No pewnie.
To jest dosłownie śmierć dla silnika, a Warszawa nic sobie z tego nie robiła. Poza tym silnik był niezwykle, jak to się mówi, nie uniwersalny, tylko no, że biegi możemy
Co biegi?
Możemy dwójkę wrzucić wcześniej dosyć, trójkę możemy dosyć wcześniej wrzucić. Ojej, właśnie uciekło mi to słowo. Silnik był niezwykle elastyczny. Więc tak naprawdę to można było z trzeciego biegu ruszać. Nawet Warszawą. Czyli można było w ogóle bez, jak automat nie zmieniać biegów. Chociaż oczywiście zmieniano. Dźwignia zmiany biegu w Warszawie była przy kierownicy, bo taka była wtedy tendencja. Ale proszę sobie wyobrazić, że pierwsze modele radzieckiej Pabiedy miały dźwignię zmiany biegu w podłodze. Tylko potem ją przeniesiono, tę dźwignię, bo uważano, że to jest bardziej ekskluzywne, że kierowca ma przy samej kierownicy dźwignię zmiany biegów, nie musi odrywać rąk od, prawie że od kierownicy. I potem aż do lat późnych 60. wiele samochodów miało dźwignię zmiany biegów przy kierownicy. Pierwsze Fiaty 125P polskie też miały dźwignię przy kierownicy, dlatego że one były adaptacją Fiata 1300-1600 włoskiego.
No, niemieckie Wartburgi przecież.
To oczywiście.
Mojego dziadka, groszkowy
kolor. Tylko Trabant miał taką wajchę.
Tak, to miał wajchę. Tak. Na koniec tej części chciałbym pana zapytać, jak produkcja Warszawy zmieniła pogląd, podejście władz do motoryzacji w ogóle?
A to dobrze, bo ja też chciałem o tym powiedzieć. Otóż Warszawa okazała się, że była skazana na sukces. Ten sukces
także
spowodował
polityczny.
To, polityczny i w ogóle, spowodował to, że dostaliśmy pozwolenie na produkcję samochodu Syrena. Bo gdyby nie sukces Warszawy, prawdopodobnie Syreny byśmy nie produkowali. Jakie to były sukcesy? Przede wszystkim już na samym początku Stanisław Bierzba został rajdowym mistrzem Polski na samochodzie Warszawa. Ja nie wiem, dla mnie ten samochód kompletnie nie nadawał się do rajdu, moim zdaniem, że to był taki wół. No ale okazało się, że można. Dalej, właśnie eksportowaliśmy Warszawę do Rumunii, do Norwegii, do Albanii, nawet do Chin żeśmy eksportowali Warszawę. Poza tym te duże, mocne duże koła, mocne zawieszenia zostawiało naprawdę w tyle zachodnie auta. To był samochód wygodny. On był skazany na sukces, wydawał się bardzo nowoczesny, chociaż już, tak jak powiedzieliśmy sobie, nie do końca był taki nowoczesny, ale w porównaniu z tym złomem, jaki jeździł w polskich drogach, tymi przedwojennymi samochodami, Warszawa była samochodem bardzo, bardzo nowoczesnym. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Pamiętamy o tym, że w rękach prywatnych nie było samochodów z dużymi silnikami, bo rząd tego zabronił. Wobec tego te samochody mniejsze miały też słabe osiągi, więc Warszawa nie ustępowała tym samochodom, a przynajmniej wyglądała bardzo ładnie.
Czyli to napędziło tą spiralę.
Jasne. Warszawę zaczęliśmy produkować w 51 roku. Już w 52 zaczęto myśleć o samochodzie małolitrażowym. W 53 roku już powstał pierwszy, pan Czakiewicz zrobił pierwszy prototyp drewnianej Syreny. W 55 roku były gotowe modele, które jeździły już i były sprawdzane, próbowane, a w 57 roku rozpoczęła się produkcja Syreny. W 57 roku rozpoczęła się produkcja Mikrusa, też seryjna, tylko że nie w Warszawie, a w Mielcu. Więc Warszawa utorowała drogę. Poza tym po 56 roku, o tym powiemy, ale to trzeba oddzielny odcinek, po 56 roku wreszcie odżyła motoryzacja prywatna. Można było kupić Warszawę. Można, rzeczywiście. Tyle, że kosztowała, tak, na początku wyceniono na 50 tysięcy, potem na 80 i stwierdzono, że w rękach prywatnych, od prywatnych właścicieli to można jeszcze więcej wycisnąć. No pewnie, i Warszawa kosztowała 120 tysięcy. Gdzie pensja średnia w 57 roku wynosiła 1200 zł. 120 tysięcy, czyli Warszawa kosztowała 100 pensji. Była samochodem niezwykle drogim, w Związku Radzieckim była tańsza.
Ale dlatego nie miała konkurencji, tak jak mówiliśmy.
Miała potem, jeszcze sobie o tym
później, powiem. Tak. Ale na początku.
Na początku nie. W Związku Radzieckim Pabieda kosztowała 16 tysięcy rubli, przy pensji średniej około 700 rubli. 600-700 rubli, czyli to było 20 parę pensji, a i tak uważano w Związku Radzieckim, że jest droga, nie cieszyła się powodzeniem osób prywatnych. Lepiej sprzedawał się Moskwicz. Warszawa była za droga, ale ona kosztowała dla Rosjan 20 parę pensji, dla Polaków 100 pensji, panie redaktorze, no to tak jakby dzisiaj kosztowała powyżej 300 tysięcy złotych.
Jeszcze kilka pytań mam co do tej Warszawy, więc może na następny odcinek. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Na dziś dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
W tygodniu, tak jak mówię, jeszcze trochę o Warszawie. Może jakieś też ciekawostki związane, na przykład, czy szkolenia odbywały się na Warszawie kierowców, oczywiście.
Tak, ale to opowiemy sobie o tym. Tak, jak najbardziej.
Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.
Do usłyszenia, dziękuję.